Dzień dobry Państwu, Jan Majchrowski przy mikrofonie. Prawo cytatu. Żebym nie zapomniał, bo to się może mi zdarzyć. Proszę Państwa, klubik nasz się rozwija, klubik prawa cytatu ma się rozumieć. Zawsze na YouTubie są Państwa wpisy, ja czytam. No nie dopisuję się, ale czasami komentuję. Ale jest też możliwość i okazja, żeby porozmawiać, że tak powiem, na żywo. I chciałbym Państwa zaprosić 7 maja, czyli w najbliższy czwartek, tym razem, uwaga, w Warszawie. 7 maja o 17:00, Mediateka, Start Meta, ulica Szegedyńska 13A na Bielanach Warszawskich. Jest spotkanie autorskie ze mną. No i z prawem cytatu też. 7 maja, 17, Szegedyńska, 13A, Warszawa. Wszystkich z Warszawy i z okolic serdecznie zapraszam. I teraz już na pewno o tym nie zapomniałem, a dzisiaj, proszę Państwa, chciałbym rozpocząć przewrotnie, trochę rocznicowo, niby rocznicowo, bo no na pewno Państwo nie wiecie, co 4 maja 1935 roku się wydarzyło. Otóż tego 4 maja 1935 roku Stalin przemawiał. I to nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, ale padły tam słowa, które przeszły do historii. Mianowicie zdanie: kadry decydują o wszystkim. Kadry decydują o wszystkim. No chodziło o to, żeby to było takie spotkanie z technikami i do tej pory w Związku Sowieckim mówiono: technika decyduje o wszystkim. A jak Stalin jako humanista przekuł to w kadry. A tak naprawdę oczywiście oznacza to, jacy będą i czyi ludzie, tak też i będzie. Czyli musimy mieć swoich ludzi wszędzie. I ja myślę, że to zdanie jest bardzo na czasie i pozwoliłem je sobie przywołać, proszę Państwa, na takiej konferencji, dużej konferencji w Łazienkach Królewskich w Warszawie, które organizowała onegdaj Krajowa Rada Sądownictwa. Miałem tam referat i mówiąc o tym doborze kadr sędziowskich, który dokonywał się w okresie PRL-u, prześmiewczo zacytowałem Stalina i nawet wyciągnąłem jego fotografię ze źródła, z którego to cytowałem. Notabene było to przywołane przez Stanisława Erlicha, profesora, prawnika, o którym pewnie część z Państwa słyszała. No i nic w tym by nie było nadzwyczajnego, gdyby, proszę Państwa, sędziowie, no uderz stół, a nożyce się odezwał, więc odezwali się na Twitterze ten, który się podpisuje Bartek Star, no a przede wszystkim prezes Stowarzyszenia Sędziowskiego Justicja, pan Bartłomiej Przymusiński, sędzia i podobno również maratończyk, a więc długodystansowiec. Napisał tak: uwaga, to jest szok, bez owijania w bawełnę, na konferencji NeoKRS ujawniono myśl przewodnią tego gremium. Jej autorem jest Józef Stalin. Kadry decydują o wszystkim. Mówił o tym ex-neo sędzia SN, wspaniały tytuł, bo to jest, tylko ja mam taki tytuł, żeby być ex i neo jednocześnie. Sędzia SN Jan Majchrowski. No i proszę Państwa, zaczęło się, bo myślałem, że będzie taka nagonka już ogólnopolska, potem ogólnoeuropejska i światowa, bo podniósł to i TVN, i OKO.press, i Rzeczpospolita, że skandal, że Stalin cytowany. Muszę powiedzieć, że Gazeta Wyborcza się nie włączyła, bo widocznie ktoś tam zrozumiał, że cytowanie nie zawsze oznacza identyfikowania się i aprobaty. Ale dlaczego ja o tym mówię? A dlatego, proszę Państwa, że chciałbym dzisiaj literacko o Stalinie i o tamtych czasach, kiedy to poeci, którzy w myśl zasady, że kadry decydują o wszystkim, tworzyli naszą kulturę, proszę Państwa. W każdym razie chcieli ją tworzyć. I mam tutaj przed sobą na przykład wydawnictwo Czytelnik, o którym też może uda mi się kilka słów dzisiaj powiedzieć. 100 pieśni żołnierskich. No i na przykład mamy tutaj kantatę o Stalinie. Zacytujmy fragment, no tutaj sowiecki autor Iniuszkin, a muzyka Aleksandrow. Na ziemi szerokiej i w nieba głębinie, gdzie orzeł samotny ulata nad śnieg, o wodzu narodów radzieckich, Stalinie, przepiękne wciąż pieśni układa nasz wiek. I proszę państwa, dalej kończy się tak. Na ziemi szerokiej i w nieba głębinie, gdzie orzeł samotny ulata nad śnieg, o mądrym, kochanym przez ludy Stalinie, przepiękne wciąż pieśni układa nasz wiek. No, to sowiecki autor. A nasi? A są. I właśnie to jest pytanie, jak to się stało, że się stało. Bo zaraz po tej kantacie o Stalinie sowieckiego autora, w tym zbiorze 100 pieśni żołnierskich, co znajduje? Ano pieśń Stalin znany. Z nami. Stalin z nami. Słowa Konstanty Ildefons Gałczyński. No, proszę państwa, jakiś fragment sobie przeczytajmy. Na prawie cytatu. Stalin pokój niesie światu. Stalin wolność. Stalin radość. Stalin wódz proletariatu. Jemu sława. Jemu dzisiaj śpiewa flaga, jemu pieśni, jak wichr się wzmaga. No chyba wichr by się zmieściło tutaj, ale to pewnie ze względów na śpiew trzeba było skrócić. Jemu Moskwa, czeska Praga i Warszawa. I dlatego na cześć wodza, wszędzie, gdzie pieśń praca rodzi i gdzie walczą, tam śpiewają. Stalin z nami. Naród się z narodem brata, budujemy domy w kwiatach, dalej z posad bryło świata w nowe tory. Jemu dzisiaj śpiewa flaga, jemu pieśń jak wichr się wzmaga, jemu Moskwa, czeska Praga i Warszawa. Oj tak, proszę państwa, to ten sam Gałczyński przecież od zaczarowanej dorożki, dorożkarza i zaczarowany koń i od tych dowcipnych przecież bardzo listów z Fiołkiem. Czy trzeba było? A to jest takie pytanie, czy trzeba było? No ale Rosjanie, Sowieci mieli i my przy okazji mieliśmy Stalina, ale przecież myśmy mieli też, musieliśmy mieć takiego na nasz wymiar, takiego domowego, no może kieszonkowego Stalina. I o nim też pieśń została napisana. A napisał tę pieśń, proszę państwa, nie kto inny, tylko Jerzy Greigewicht, znany bardziej jako Jerzy Jurandot. Tak, tak, to ten od, proszę państwa, Cyrulika Warszawskiego, od kabaretu Morskie Oko, od teatrzyku Kwi Pro Quo, o Ada to nie wypada. Wszyscy znamy, wszyscy znamy. No więc Jerzy Jurandot popisał się pieśnią o towarzyszu Bierucie. No, to był taki... Na nasz wymiar taki kieszonkowy, jak mówię, Stalin, agent zresztą sowieckiej rozwiedki, wojskowego wywiadu od jeszcze czasów przedwojennych. Fragment, zacytujmy tej pieśni, bo dzisiaj trudno ją będzie usłyszeć gdziekolwiek. Twoje słowa są naszym drogowskazem, proste, mocne, hartowne, jak stal. W jasną przyszłość. Idziemy z tobą razem. Trudną drogą wyrzeczeń i walk. Przez miasto i wieś. Niech się niesie nasza pieśń. Niech radośnie rozbrzmiewa jej nuta. Niech prowadzi nasz lud do zwycięstwa przez trud. Pieśń na cześć towarzysza Bieruta. Tutaj zwracam uwagę panom sędziom Przymusińskim i innym jego, no nie chcę powiedzieć towarzyszom, kolegom z justycji, że mają następną okazję, żeby oburzyć się na cytowanie stalinowskich utworów. Ale pytanie jest oczywiście, komu bliżej, komu dalej i co z tego wszystkiego wynikło. Proszę Państwa, a pieśń o towarzyszu Wierucie w tym zbiorze następuje przed pieśnią o marszałku Rokossowskim. A potem jeszcze Serce generała, no to oczywiście o generale Warterze, to już inni autorzy, gdzie za wolność narodów polski żołnierz umierał, tam zostawał strzęp serca generała Waltera. No i proszę Państwa, w tym zbiorze, który otrzymałem, 100 pieśni żołnierskich, wydawnictwo Czytelnik, założone przez, proszę Państwa, Jerzego Borejsze, brata Jacka Różańskiego, o których może uda mi się dwa słowa dzisiaj jeszcze powiedzieć. Mamy też pieśń o Konstytucji. No, temat Konstytucji jest na czasie. Pytanie, dlaczego akurat o Konstytucji w tym zbiorze wojskowym? Ale zaraz to się wyjaśni. Otóż pieśń o Konstytucji, którą napisał, nie pomijmy autora, J. Gałkowski, już nie rozszyfruję imienia, brzmi tak. Nasze prawo słuszne, jedyne o powszednim trudzie i chlebie, wypisały strome kominy czarnym dymem na polskim niebie. Księgo radosna, sprawiedliwo, księgo ludowych praw. Budujesz z nami wiek szczęśliwy, zostaniesz w sercach zawsze żywa, wieczna jak młodość trwa. No a dlaczego wojsku? Ha, bo, cytuję, nie powrócą już dzieje głodu i niewoli lata surowe, bo na straży praw i narodu trwa niezłomnie wojsko ludowe. To był ten zbiór pieśni żołnierskich, ale proszę Państwa, ja jeszcze przyniosłem coś jeszcze innego. No, mam tutaj wspaniały zbiór, niech rozbrzmiewa wolny śpiew i mam nadzieję, że tutaj kilku autorów uda mi się jeszcze zacytować. Stanisław Ryszard Dobrowolski, Woroszylski i kilku innych, Jacek Bocheński. Ale proszę Państwa, mam też taki zbiór, Felix Dzierżyński w setną rocznicę urodzin. I znajdujemy tam, to historyczne wydawnictwo, jak się Państwo domyślają, Ryszarda Kapuścińskiego. Tak, no nie przysłyszeli się Państwo tego słynnego i znakomitego, trzeba to powiedzieć, reportażystę, autora Cesarza, autora Imperium i wielu innych wspaniałych, rzeczywiście doskonałych książek. No ale jak był młody, to zaraz po wojnie napisał Brygadę Dzierżyńskiego. Może już nie będę Państwa epatował tą Brygadą Dzierżyńskiego, może fragment. Chcę poszarpać wróg naszą zwartość, zwalić to, co jak ciało bliskie. Przyszedł w słowach sekretarz partii na hutę, towarzysz Dzierżyński. Nie postacią w płaszczu skórzanym, nie twarzą zsiwiejącą brudko, lecz uporem, czujnością nieznaną, ludzką wiarą w pamięci im utkwił. Bo to była ta brygada imienia Dzierżyńskiego, co to dzielnie pracowała. Proszę Państwa, Ryszard Kapuściński. Tu trzeba zwrócić uwagę, że to imię i nazwisko się powtarza. I to w bardzo różnych wymiarach, ponieważ poznałem pana Ryszarda Kapuścińskiego, który był przewodniczącym klubów Gazety Polskiej. Człowiekiem bardzo skromnym. Kiedy mu podpisywałem książkę, spytałem się, komu mam podpisać, powiedział Ryszard Kapuściński. Ja w ogóle skojarzyłem tylko z Ryszardem Kapuścińskim, pisarzem, aż się lekko uśmiechnąłem, a nie powiedział, że przewodniczący, że prezes, że on tymi wszystkimi klubami, których jest 550, dowodzi, tylko po prostu poprosił o dedykację. I już nie żyje. Skromny człowiek. Człowiek wielkiej pracy. I też jego nazwisko chciałbym, żeby nie zostało zapomniane. A wracając do Ryszarda Kapuścińskiego znanego, to proszę Państwa, ból, że coś takiego napisał po wojnie, wynika również z tego, że w książce swojej bardzo ciekawej, Imperium, wydanej już po upadku komunizmu, opisuje, co działo się w Pińsku zajętym przez Sowietów, w którym chodził do szkoły jako małe dziecko. W roku 1939 jest tam takie opowiadanie Pińsk 39. Zacytuję Państwu fragment. W szkole od pierwszej lekcji uczymy się alfabetu rosyjskiego. Zaczynamy od litery S. Jak to od S? Pyta ktoś z głębi klasy. Przecież powinno być od A. Dzieci, mówi zgnębiony głosem pan nauczyciel, który jest Polakiem. Spójrzcie na okładkę naszej książki. Jaka jest pierwsza litera na tej okładce? S. Petruś, który jest Białorusinem, może przeczytać cały napis. Stalin. Waprosy leninizma. Jest to jedyna książka, z której uczymy się rosyjskiego. Jedyny egzemplarz tej książki. Na sztywnej okładce pokrytej szarym linianym płótnem duże złocone litery. Ach, proszę Państwa. I potem opisy tego, co się tam działo, tej szkoły, jak NKWD przyszła po ojca Kapuścińskiego, ale ten się wcześniej schował, jak przyjechało do szkoły NKWD i wszystkich zapisało do pionierów i dało im czerwone chustki i znaczki z Andrejewem, Woroszyłowem, Żdanowem, Kaganowiczem, Kalininem, Mikojanem, Mołotowem, Chruszczowem, no i oczywiście Stalinem. A potem ten sam człowiek po wojnie pisze takie wiersze. No przecież wiedział, jaka jest prawda. I to jest takie właśnie pytanie. Dlaczego? Czy ze strachu, czy dla kariery, czy to oszukiwanie samego siebie, czy tak trzeba było, bo inni? Nie trzeba było, proszę Państwa, i nie wszyscy. Ale może właśnie jest tak, że wiemy o tych, którzy przeszli do historii, też do historii literatury i poezji, i piosenki, dlatego że w tamtych latach dano im rozwinąć nie za darmo skrzydła, a innym nie. Stąd może być fałszywe mniemanie, że to była jedyna droga. To nie była jedyna droga, ale za tę inną, trudniejszą pod górę słono się płaciło. Po dzień dzisiejszy. Ach, wspomniałem Stanisława Ryszarda Dobrowolskiego, proszę Państwa, to ten od warszawskich dzieci. Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój. Wszyscy znamy tę piękną, przecież wspaniałą piosenkę z Powstania Warszawskiego. No ale pisał tutaj tak samo do muzyki Szpilmana na straży pokoju. Taki wiersz. Mam tutaj kilka, które chyba warto byłoby jakoś wspomnieć. O pieśni o Stalinie Surkowa już mówiliśmy. Stalin wszystkich bojów naszą chwałą, Stalin to młodości naszej blask i z pieśniami walcząc, zwyciężając, za Stalinem idzie naród nasz. No i pieśń o prezydencie, proszę Państwa, tekst wspomniany już Jerzy Jurandot. Czyli o Bierucie, prawda? O tych słowach, które są drogowskazem, również i w tym zbiorze się znalazły. To jest zbiór pod tytułem Niech rozbrzmiewa wolny śpiew, też z lat 50. oczywiście. I mam tutaj jeszcze, proszę Państwa, Jacka Bocheńskiego. Jacek Bocheński. No, pewnie niektórzy kojarzą go z, proszę Państwa, z byciem działaczem opozycji w PRL-u, z tym, że był założycielem stowarzyszenia, jednym ze założycieli Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, że się odcinał od byłego Związku Literatów, kiedy się zmieniły czasy. No, ale w 1951 roku pisze piosenkę Zetem powiedz. Ten jest z nami, ten nasz brat, ten jest Zuch, ten jest Chwat, ten niełatwą drogę obrał i ten wie, że jest jedna droga dobra. Zetem P. Kilka lat później do toalety wrzucono podartę legitymację Zetem P, kiedy nastała odwilż i rok 50. VI, a autorzy tych pieśni chętnie by te swoje własne pieśni spuścili, tak samo do toalety, wcześniej wypożyczywszy je w bibliotece, z tym, że jak to już napisał w Mistrzu i Małgorzacie Bułhakow, rękopisy, a tym bardziej maszynopisy i druki nie płoną. A skoro nie płoną, to możemy zacytować tak samo Wiktora Worszyńskiego, innego opozycjonistę z późniejszych lat. Piosenka ze Tempowców Warszawy. Kolego, daj rękę z nami idź, kolego, daj rękę z nami idź. Warszawski ZMP to znaczy nieść jak sztandar radość swą i pieść, dawać przykład w nauce i pracy, by pojęli wszyscy póki czas, że nasza Warszawa musi być najpiękniejszym z miast. No, nie będę się wypowiadał na temat wartości artystycznej tego wiersza, wszak sam nie jestem poetą, chyba ona troszeczkę odstaje. Można by było jeszcze dużo i długo, proszę Państwa, i nazwiska znane, i znane też z czasów, które potem, kiedy ci ludzie sprzeciwili się władzy komunistycznej, być może również nie było to takie nieopłacalne w owych czasach, bo bycie opozycjonistą dla niektórych wiązało się też z profitami, które płynęły już zupełnie z innej strony Europy. No ale to jest inna historia. Proszę Państwa, powiedziałem wydawnictwo Czytelnik. Wydawnictwo Czytelnik założył Jerzy Borejsza. Bardzo ważna postać. Rodzony brat Jacka Różańskiego. Tego Różańskiego, co to osobiście bił i osobiście paznokcie wyrywał. Postać bardzo ważna, zwłaszcza w pierwszych latach stalinowskich, bo to był człowiek, który otrzymał w nadzór polską kulturę. Przyniosłem Państwu tutaj książkę, myślę, że rzadką i nieznaną, którą napisała chyba nieżyjąca już pani Barbara Fijałkowska, Borejsza i Różański. Z wieloma tezami notabene tej książki wydanej w Olsztynie w 1995 roku się nie zgadzam. Niemniej jednak zawiera ona bardzo wiele ciekawych treści. Zacznę może na prawie cytatu od zacytowania wstępu od autora. Książka ta nie została napisana na niczyje zamówienie. Nie jest za ani przeciw. Nie chcę raz jeszcze udowadniać poglądów na stalinizm uznanych dziś za jedyne słuszne. Jej celem jest próba znalezienia odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób, jakimi metodami stalinizm odhumanizowywał humanistów, czynił z inteligentów wrogów kultury i człowieczeństwa w ogóle. Nigdy na przykład nie mogłam pojąć do końca, na czym polegał fenomen Jerzego Borejszy w polskiej kulturze, choć jego zasługi dla tejże kultury mało kto podważa. Tutaj votum separatum zgłaszam. Nawet jeśli nie darzy sympatią twórcy i pierwszego prezesa Czytelnika. Zbierając w latach 70. materiały do książki o Borejszy, trafiłam do żyjącego jeszcze wówczas jego brata, Jacka Różańskiego, osławionego dyrektora Departamentu Śledczego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Był to sierpień 1980 roku. Aż do śmierci Różańskiego w sierpniu 81 rozmawiałam z nim bardzo często, notując i nagrywając jego wersję historii braci Goldbergów. Takie było prawdziwe nazwisko Borejszy i Różańskiego. No i dalej autorka snuje swoje rozważania sprowadzające się na początku do pytań, a później stara się dać odpowiedź na te pytania. Proszę Państwa, ten fenomen Borejszy jest istotny, dlatego że powstanie Czytelnika i pisma Odrodzenie, któremu patronował, prowadził Jerzy Borejsza, to jest zadzierzgnięcie się więzów tych ludzi, którzy później przez wiele, wiele lat nadawali ton polskiej kulturze. A później wielu z nich przeszło do opozycji i też nadawali i nadal w jakiś sposób nadają ton polskiej kulturze, patrząc często bardzo niechętnie na tych, którzy nigdy nie dali się wprząść do zwycięskiego rydwanu Józefa Stalina. 26, na prawie cytatu zacytuję, 26 października 1944 roku rozkazem naczelnego dowódcy Wojska Polskiego o mianowaniach i odkomenderowaniach major Jerzy Borejsza wraz z majorem Romualdem Zagórskim, kapitanem Jerzym Putramentem, kapitanem Anatolem Mikułko, porucznikami Zofią Bystrzycką, Kazimierzem Mliczewskim, Stanisławem Ziomkiem, Adamem Warzykiem, podporucznikami Adamem Panasiewiczem, Józefem Cynowcem i tak dalej, zostali zaliczeni w poczet etatowych pracowników Głównego Zarządu Polityczno-Wychowawczego Wojska Polskiego. A potem? A potem, proszę Państwa, następne. Borejsza doskonale zdawał sobie sprawę, że jego najpilniejszym zadaniem jest odnalezienie i ściągnięcie do Lublina możliwie jak najwięcej literatów i dziennikarzy, którym udało się przeżyć wojnę. Po ogłoszeniu w Rzeczpospolitej, że odbędzie się zebranie literatów, przyszło kilkanaście nieznanych osób. Później dopiero zaczęli ściągać z różnych stron ci, których nazwiska zapisały się w polskiej literaturze już przed wojną. Janusz Minkiewicz, Józef Ozga Michalski, Jan Aleksander Król, Mieczysław Jastrąb. Robiono wywiady, gdzie są inni i powoli ściągnięto Juliana Przybosia, Jana Paradowskiego, Karola Kuryluka i innych. No i proszę Państwa, dalej autorka opisuje o powstanie czytelnika i środowiska literackiego wokół niego. Jacek Bocheński, Zofia Bystrzycka, Helena Boguszewska, Julia Hartwig, znana też jako Julia Hartwig Międzyrzecka, Jan Huszcza, Mieczysław Jastrąb, Zygmunt Kałużyński, Anna Kamieńska, Julian Przybuś, Jerzy Putrament, Artur Sandauer, Roman Werfel, Jan Karol Wende, Juliusz Żuławski, a ja dodam jeszcze Jerzy Andrzejewski. Proszę Państwa, no cóż, wiele bym mógł na ten temat jeszcze mówić, ale czas powoli dobiega końca. W związku z tym chciałbym tylko zakończyć wierszem Juliana Tuwima. Tak, Juliana Tuwima, Kwiaty Polskie, wspaniałego poety, znakomitego poety, jednego z największych polskich poetów i przyjaciela Borejszy. W 1952 roku po śmierci Borejszy napisał on tak, zacytuję fragment. Jerzy, nie było czerwonych róż. Zabrakło czerwonych róż w Warszawie. Ściął je tej nocy śmiertelny mróz i umarły, jak mogły, najkrwawiej. Jerzy, zabrakło czerwonych róż, zabrakło i słów boleści. Schodziłeś w głąb, schodziłeś w grób, cały w bojowej pieśni. Wyprostowany, bo w dalszy bój, w bój ostatni zażarty i szedł przy tobie towarzysz twój, sztandar twojej partii. Składam słowo służące tej samej sprawie. Oto ona ta sprawa. Walczyć, wierzyć i w bębny bić. Mówię do ciebie żywego, Jerzy. Wielki to czas, kiedy nie trzeba wcale zmartwychwstawać, by dalej żyć. Oj, uwaga. Poeci dalej żyją. W tym, co napisali, spalić się tego nie da. Rękopisy nie płoną. I to też jest pewne memento dla wszystkich piszących. Także i dla mówiącego te słowa, który zaprasza Państwa raz jeszcze 7 maja o 17 do warszawskiego bielańskiego klubu Start Meta. Mam nadzieję, do zobaczenia. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.